Moje rozważanie dzisiejsze chcę rozpocząć od listu apostoła Pawła do Kolosan, rozdział pierwszy, wersety 12 i 13. List apostoła Pawła do Kolosan, rozdziały, wersety 12 i 13. Czytamy tak w tym słowie. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczestniczył do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Myślę, że nieczęsto zwracamy uwagę na to, jakie są duchowe skutki tego, że przyszliśmy do Pana. Słyszymy Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Słyszymy Boże Słowo, które nam mówi, że Jezus, Boży Syn, przyszedł na tą ziemię, żył tu świętym życiem, a następnie umarł na krzyżu za nasze grzechy. Słyszymy to Słowo i Duch Święty to Słowo przynosi do naszego serca, przynosi do naszego życia. Duch Święty nam pokazuje, że Chrystus żyje, że Chrystus zmartwychwstał. I wtedy nasze serce jest poruszone. Gdy nasze serce jest poruszone, mówimy: Panie Boże, ratuj mnie. Panie Boże, przebacz mi moje grzechy. Wołamy: Panie Boże, daj mi nowe, inne życie. I kiedy robimy to szczerze, kiedy to robimy z pełnią wiary, Boże Słowo mówi nam, że rodzimy się na nowo. I ten termin znamy, rodzimy się na nowo, tak? Jesteśmy na nowo zrodzeni, czyli urodzeni ponownie, urodzeni z Ducha Bożego, urodzeni z wody i z Ducha, przez Słowo Boże i z Ducha Świętego. I myślę, że ciężko jest to wytłumaczyć komuś, kto tego osobiście nie doświadczył. Jest to praktycznie niewykonalne, żeby to wytłumaczyć. A ktoś, kto to osobiście przeżył, wie, o co chodzi. Wie po prostu, czym to jest. Doświadczył tego, wie, co to znaczy zostać wewnętrznie zrodzone na nowo z Ducha Świętego. I kiedy się to dzieje, apostoł Paweł tutaj w tym fragmencie mówi nam jeszcze o jednej rzeczy, która towarzyszy zbawieniu człowieka, które towarzyszy nowonarodzeniu. Mianowicie werset 13 mówi, że który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł nas do królestwa Syna swego umiłowanego. Wraz z nowonarodzeniem, wraz z doświadczeniem przebaczenia grzechów, wraz z uznaniem Chrystusa Panem swojego życia, dowiadujemy się, że zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności. I nie wiem, to jest dobra nowina, ale jednocześnie ona nam mówi o tym, że niezależnie od tego, jakim życiem żyliśmy, czy byliśmy ludźmi religijnymi, czy byliśmy ludźmi świeckimi, nasze życie było pogrożone w mocy ciemności, bo nastąpiło wyrwanie z tej mocy ciemności. Gdybym miał pójść głębiej, to bym powiedział tak, że to wnętrze człowieka, ten duch człowieczy był zanurzony w mocy ciemności. Żyliśmy w ciemności, nasze wnętrze było w ciemności. I nagle okazuje się, że wraz z nowonarodzeniem zostajemy z tej ciemności wyrwani i przeniesieni do Królestwa Światłości, do Królestwa Syna. Nasz duch jest zanurzony w Królestwie Światłości. To jest wielka zmiana. Na zewnątrz tego nie widać. Na zewnątrz może wyglądamy podobnie, może się więcej uśmiechamy, może mamy bardziej pogodne twarze, może na naszych twarzach widać więcej pokoju Bożego, bo tak jest. Ale wewnątrz dokonało się coś naprawdę bardzo ważnego. Wyrwani z jednej rzeczywistości, wyrwani z jednego stanu, stanu ciemności i przeniesieni do Królestwa Światłości. Ja sobie tak wyobrażam, że my, chrześcijanie, świecimy. Nie dlatego, że, nie wiem, jakieś promienie nas przeniknęły i teraz świecimy. Ale wierzę, że świecimy, dlatego że nasz duch jest umiejscowiony w Królestwie Światłości. Nie wiem, jak Pan Bóg może patrzy na nas, to widzi takie siedzące światełka tutaj. Bo zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności. Jeżeli ktoś nie został wyrwany z mocy ciemności, to nie świeci. A ktoś, kto został wyrwany i przeniesiony do Królestwa Światłości, widać to światło. w jego życiu światło Chrystusa. On jest światłością świata i dalej Boże Słowo mówi, że my jesteśmy, stajemy się w nim światłością, świecimy takie jasne, jasne, jasne punkty. A więc jest to pierwsza ważna prawda, na którą chcę zwrócić uwagę, za którą apostoł Paweł mówi, że mamy być wdzięczni, dziękując Bogu, który nas właśnie wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego Syna umiłowanego. Czy dziękujesz za to Bogu, że zostałeś wyrwany z tamtego królestwa ciemności i przeniesiony do tego królestwa Chrystusowego, królestwa światłości? Królestwa, które będzie miało swoje spełnienie, swoje objawienie, a dzisiaj istnieje, w sensie duchowym istnieje, a my jesteśmy jego częścią. Należymy, nasz duch przynależy do tego królestwa. No i co dalej? No bo właśnie, to jest prawda, która jest ustanowiona, ona jest jasno w Biblii przekazana. Co dalej z naszym życiem? Teraz zapraszam nas do listu do Efezjan, do rozdziału 4, bo chciałbym chwileczkę zastanowić się nad fragmentem z listu do Efezjan, rozdział 4, werset od 17 aż do 32. Co dalej? Dalej jest takie wezwanie. Dalej apostoł Paweł, natchniony Duchem Świętym, woła, w dramatyczny sposób woła: to więc mówię i zaklinam na Pana. Czy wyobrażacie sobie, jak to jest dramatyczne wołanie? To więc mówię do tych, którzy zostali wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do królestwa Syna, do królestwa światłości. Apostoł Paweł mówi: to więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością, ale wy nie tak. To jest drugi dramatyczne wołanie, ale wy nie tak. A więc jest coś, to więc mówię i zaklinam na Pana, abyście więc już nie postępowali jak kiedyś, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Ale wy nie tak, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, by przeniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ma być różnica? Powiedzcie mi. Ma być widoczna różnica? Dlatego, że zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do królestwa światłości, Bóg mówi w swoim słowie: już więcej nie postępujcie tak, jak kiedyś postępowaliście. Nie tak nauczyliście się Chrystusa. Zewleczcie z siebie starego człowieka, stare życie i niech będzie różnica. I to jest dla mnie ważne. Ma być różnica między dawnym życiem. Nie wiem, może twoje życie było bardzo przyzwoite i porządne. Moje takie nie było. Moje nie było przyzwoite i porządne. Było nieporządne i nieprzyzwoite. Kiedy Bóg się dotknął mojego życia, zauważyłem zmianę, zasadniczą zmianę. Gdy Twoje życie było porządne, to może aż ta zmiana nie będzie taka wielka, ale nie wierzę w to, że nie miałeś obszarów, w których musiałeś się mocno wstydzić. Nie wierzę w to, żebyś pokazał swoją dobę każdemu. 24 godziny ze swojego życia. Nie wierzę w to. Drodzy, Bóg mówi w swoim słowie, że ma być zasadnicza zmiana. I ta zmiana obejmuje wszystkie sfery. Ta zmiana obejmuje nasz język. Przestań kłamać. Mów słowo, które przynosi błogosławieństwo. Nie kąsaj. Ta zmiana dotyczy, nie wiem, takiej w ogóle etosu życia. Przestań zabierać cudze. To słowo dotyczy emocji, gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, niech będą usunięte. To słowo dotyczy sfery przebaczenia, odpuszczajcie, jak Chrystus wam odpuścił. A nie planuj, jak się zemścić, ale odpuszczaj, przebaczaj. A więc Bóg nam bardzo wyraźnie mówi, że ma być widoczna zmiana i widoczna różnica. Czy troszczymy się o tym, żeby to było naprawdę widać? I teraz mam ważkie pytanie, myślę, że ważne pytanie. Dlaczego ma być inne postępowanie? Dlaczego? Dlaczego Bóg mówi, zaklinam, nie postępujcie więcej jak poganie postępują, ale wy nie tak, lecz inaczej. Dlaczego? I możemy, myślę, udzielić wielu odpowiedzi. Po pierwsze, dziecku Bożemu przystoi godnie reprezentować swojego Pana i swojego Króla i swojego Mistrza. Jako dzieci Boże zostaliśmy wezwani do tego, aby w sposób godny reprezentować tego, do którego należymy. To, w jaki sposób żyjemy, to w taki sposób reprezentujemy naszego Króla. Tak ludzie myślą o naszym Panu. Jak my żyjemy, tak oni myślą o naszym Zbawicielu, o naszym Panu. Tak Go widzą. My jesteśmy powołani do tego, aby reprezentować naszego Pana na ziemi. Wszak nazwani jesteśmy dziećmi Bożymi. I nimi naprawdę jesteśmy. To jest pierwszy aspekt przemienionego życia, godnie reprezentować naszego Pana. Dawać dobre świadectwo. Dawać świadectwo tego, że Ewangelia ma moc zmieniać życie człowieka. Że Ewangelia jest prawdziwa. Że Ewangelia dotyka człowieka i dokonuje jego przemiany. Że Chrystus jest mocny i ma moc dokonać ważnych rzeczy w życiu człowieka. To mówi o tym, że Chrystus ma moc i władzę nad grzechem, nad śmiercią. Nasze przemienione życie o tym świadczy. Nasze przemienione życie ma się stać świadectwem dla innych ludzi, że i oni patrząc na nas, chcą, powinni powiedzieć, my też tak chcemy. Wiecie, jakie to jest wyzwanie? Żeby ktoś patrząc na moje życie, patrząc na życie mojej rodziny, może nie powie tego wprost, ale tak sobie zazdrośnie będzie spoglądał i powiedziałby, chciałbym, żeby tak wyglądało moje życie. Chciałbym, żeby tak wyglądała moja rodzina. Chciałbym tego. Wiecie, to jest naprawdę, są wielkie, wielkie wyzwania, które Bóg stawia przed nami. Ale jest jeszcze jeden aspekt i dlatego rozpocząłem od tego, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego Syna. I ten jeszcze jeden aspekt jest werset 27. Popatrzmy do Biblii, werset 27. Nie dawajcie diabłu przystępu. Te wszystkie aspekty obejmuje właśnie to nowe, przemienione życie i godne reprezentowanie Chrystusa, składanie świadectwa o Nim, przemienione życie, pokazywanie mocy Ewangelii, ale jest jeszcze jeden aspekt. Nie dawajcie diabłu przystępu. I ten werset jest w kontekście. Cały ten kontekst, który przeczytałem, jest kontekstem dla tego stwierdzenia i nie dawajcie diabłu przystępu. A więc wcześniejsze wersety i następne wersety mówią nam o tym, co to znaczy dawać diabłu przystęp. A więc, drodzy, jesteśmy wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do Królestwa Syna Bożego. W tym Królestwie świecimy, w tym Królestwie chodzimy. W tym Królestwie żyjemy przemienionym życiem, mamy żyć przemienionym życiem, reprezentować Chrystusa. I wtedy coś się z naszym duchowym stanem dzieje, mianowicie tak jak się diabeł nami nie interesował aż tak bardzo, kiedy byliśmy w jego królestwie, w momencie, kiedy zostajemy przeniesieni do Królestwa Światłości, zaczyna się nami w sposób szczególny interesować. A skąd to wiem, że się nami zaczyna w sposób szczególny interesować? Bo tak mi mówi Słowo. Bo na przykład pierwszy list Piotra mówi tak. Pierwszy list Piotra, rozdział 4, czy nie, rozdział 5, werset 8 mówi: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Czy ten werset nie mówi, że diabeł się zaczyna nami interesować? Jeżeli jest powiedziane, że on chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć, to jednoznacznie stwierdza Słowo Boże, że przeciwnik, diabeł, szatan zaczyna chodzić wokół mojego życia. To jest ważne stwierdzenie, że on chodzi wokół mojego życia. Jestem przeniesiony do Królestwa Światłości, świecę, mój duch jest umiejscowiony w Królestwie Chrystusa i on zaczyna się mną interesować, ale na tym etapie może chodzić tylko wokoło. Wokoło. Chodzi wokoło i zastanawia się, jak się do mnie zbliżyć. Szukając kogo by pochłonąć, a więc w tym momencie on jeszcze nie może mnie pochłonąć. W tym momencie, kiedy jestem zanurzony w Królestwie Światłości, on jedynie szuka pewnej sposobności, aby dostać się do mojego życia, ale się dostać nie może. Ale zobaczcie, chodzi szukając. Co to znaczy szukać? Szukałeś kiedyś czegoś? Jesteś skupiony na tym, czego szukasz. I on szuka możliwości dotarcia do naszego życia. Pierwszy list Piotra, Jana 5,18 mówi, że... Pierwszy Jana 5,18 mówi w ten sposób. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, szczerze go i zły nie może go tknąć. On na razie jest w takiej pozycji. Chodzi wokoło. Jesteśmy z Boga narodzeni. Mamy nowe życie w sobie. Jesteśmy w Królestwie Światłości. On wchodzi wokoło. Nie może nas jeszcze dorwać i szuka kogo by pochłonąć. I list do Efezjan mówi nam bardzo wyraźnie: nie dawajcie diabłu przystępu. Co to znaczy dać mu przystęp? To znaczy pozwolić mu się zbliżyć. On chodzi wokoło, on nie może przyjść bliżej, ale dać mu przystęp, to dać mu taką możliwość, aby on przyszedł coraz bliżej. Wiecie, lew jest najbardziej, my najbardziej jesteśmy bezpieczni w kontakcie z lwem, kiedy on jest w klatce. Albo kiedy jest mocno uwiązany i nie może się zbliżyć. Ale tu jest powiedziane, list do Efezjan, i teraz nagle, wiecie, po latach czytania Pisma Świętego jakoś zabrzmiał ten fragment, dlatego o tym mówię, z listu do Efezjan. Nie dawajcie diabłu przystępu w taki dramatyczny sposób w moim sercu. Nagle uświadomiłem sobie, że on chodzi wokoło, nie może się zbliżyć, ale jeżeli ja dam mu przystęp, to co się stanie? Co się stanie, jeżeli ja mu dam przystęp? To zacznie się zbliżać. Gdybyśmy poznali, a możemy z Pisma poznać naturę złego, naturę wroga, naturę diabła, to dowiadujemy się, że on przychodzi po to, aby kraść, zażynać, mordować. Dowiadujemy się, że on przynosi skalanie do naszego życia. Dowiadujemy się, że On dręczy, że On męczy, że On zniewala, że powoduje wszelkiego rodzaju nieszczęścia i problemy w naszym życiu. Tak jak Pani o Jezusie jest powiedziane, że ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i życie jakie? Pełne, życie obfitujące. Tak diabeł jest absolutnie po drugiej stronie. On przychodzi po to, aby zrobić totalną destrukcję w Twoim życiu, totalne zniszczenie w Twoim życiu. I myślę, że jest to absolutnie prawda biblijna, że kiedy jesteśmy przeniesieni do Królestwa Światłości, zaczynamy świecić, diabeł zaczyna chodzić wokoło i przyglądać się naszemu życiu. I bardzo skrupulatnie obserwuje nasze życie. I wiecie, na co czeka? Czeka, aż zaczniemy grzeszyć. Strzela pokusami do nas, propozycjami. Czeka. On się nie może zbliżyć, ale czeka, aż zaczniemy grzeszyć. Bo grzech to ciemność. A ciemność należy do Niego. Dopóki świecę i żyję w światłości, to On może się tylko poruszać wokoło mojego życia. On może do mnie, tak jak mówili z Efezjan, strzelać ognistymi pociskami, ale ja mam tarczę i mogę to, co zrobić? Odeprzeć. On może z daleka strzelać. Ale jeżeli ciemność zaczyna wnikać do mego wnętrza, to on zaczyna uzyskiwać przystęp, a to jest coś innego. Co innego, kiedy on do nas strzela pokusami, a co innego, gdy uzyskuje przystęp. I przystęp to jest taki stan, kiedy nasze życie zaczyna być tak nie w porządku przed Bogiem, że pojawiają się te ciemne sfery, te ciemne obszary. I mówiąc obrazowo, jestem przekonany, że diabeł uzyskuje prawo do tego, aby w te ciemne obszary wbić swój hak. On w te ciemne obszary naszego serca przychodzi, oczywiście to się dzieje w procesie, w długim procesie, przychodzi i wbija swój hak i zaczyna nas za ten hak trzymać, za tą linę trzymać. To nie znaczy, że straciliśmy życie wieczne, że straciliśmy zbawienie, ale to znaczy, że zaczyna wpływać na jakąś sferę naszego życia. Że zaczyna w jakiś sposób kontrolować, czy próbować kontrolować jakąś sferę naszego życia. My tutaj próbujemy żyć z Chrystusem, próbujemy Bogu oddawać chwałę, próbujemy Mu służyć, ale gdzieś czujemy, że jest zaczepiona jakaś lina naszego życia, jakiś hak wbity w nasze serce, za który ktoś nas pociąga, szarpie i sprawia, że gdzieś doznajemy bólu, cierpienia wewnątrz, że nie doznajemy wolności. Wiecie, to się może dziać na różne sposoby. Ale tak jak mówi nam list do Efezjan, ten kontekst jest jasny. Ciemność, przystęp diabła, wbicie swojego haka w to i zaczyna nasze życie kontrolować. Nie. To nie są wymyślone historie, ale znam przypadki, że na przykład osoba, która była zbawiona, nagle polubiła oglądać horrory w telewizji, takie późne horrory po 23. Ciekawe było to, że oglądała i się bała, ale oglądała. Bała się, ale oglądała. Nie mogła się od tego oderwać. Trzęsła się, zaświeciła światło w pokoju jeszcze gdzieś, ale oglądała. Poszła spać i się bała. Dalej się bała. Dalej jej się drzwi otwierały, przez okno ktoś jej wchodził. Bała się. Kupiła kolejny program telewizyjny i co zrobiła? Podkreśliła horrory. Bała się, ale podkreśliła horrory. I zaplanowała sobie czas, że będzie właśnie na to musi mieć czas. I oglądała to dalej. I tak trwało to, trwało. Duch Święty do niej pukał do jej serca i pokazywał jej, zostaw to. Nie. A później dziwimy się, że są chrześcijanie, którzy żyją w absolutnym lęku. Boją się własnego cienia. Wszystkiego się boją. Wiecie, tak można zniszczyć wszystkie sfery swojego życia. Można dać diabłu przystęp, a później dziwimy się, dlaczego sobie nie radzimy. Dlaczego sobie nie radzimy? Dlaczego? Czy myślimy, że świat wokół nas jest neutralny? On nie jest neutralny. Przecież wyraźnie jest powiedziane, że zostaliśmy wyrwani z królestwa ciemności i przeniesieni do królestwa światłości. Boże Słowo nam mówi, teraz żyjcie, postępujcie jak dzieci światłości. Drodzy, jeśli ten proces nie zostanie przerwany, ten stan nie zostanie przerwany i diabeł wbije hak w twoje życie i zacznie cię męczyć w tej sferze, w tej dziedzinie, to on będzie dążył do tego, żeby w końcu swoją rękę położyć na twoim życiu. Na razie jest tylko wbity hak, ma tylko linę, ale będzie zmierzał do tego, żeby w końcu swoją rękę położyć na twoim życiu. Tak jak kiedyś Chrystus położył swoją rękę na naszym życiu i doświadczyliśmy błogosławieństwa. Tak będzie dążył, żeby On swoją łapę z pazurami położył na twoim życiu. I żebyś poczuł, co to jest cierpienie. Żebyś poczuł, co to jest ból. Żebyś poczuł, co to jest przekleństwo. Żebyś poczuł, co to znaczy być dotkniętym tą straszliwą, diabelską łapą. I to zawołanie, to jest zawołanie dramatyczne. Nie dawajcie diabłu przystępu. Jest to ostrzeżenie i zawołanie dla nas, dla chrześcijan. I powiem tak, że ta jego wpływ może objąć wszystkie sfery. Może objąć sferę naszych emocji. Może objąć sferę naszego myślenia. Może objąć sferę naszego życia seksualnego. Może objąć sferę naszych finansów. Ten jego wpływ może objąć sferę naszego języka. W innych dziedzinach będziemy sobie radzić, będzie okej. Okay. Ale będzie jedna sfera, na której on będzie chciał położyć swoją rękę, żeby nas trzymać, żebyśmy cierpieli. I teraz, drodzy, jeżeli nam się w życiu zdarza, że jesteśmy lekkomyślni jak Ezaw, wiecie, Boże Słowo, lekkomyślni jak Ezaw, że nam się zdarza w naszym życiu, że posunęliśmy się bardzo za daleko. Bardzo za daleko. Bardzo. Jeżeli gdzieś zaczynamy widzieć, że po prostu są takie obszary, gdzie absolutnie sobie nie radzimy, to jest naprawdę potrzeba, żeby się na chwilę zatrzymać. I chcę nas na chwilę zatrzymać dzisiaj. Bo z tego jest rozwiązanie, jest wyjście. Jest rozwiązanie i jest wyjście. Ale żeby przyjść do miejsca rozwiązania, to należy sobie uświadomić, w jakim miejscu jestem, czy coś jest nie tak z moim życiem. Muszę sobie to uświadomić. Nie zamiatać tego pod dywan, ale uświadamiam to sobie. I kilka rzeczy chcę powiedzieć. Pierwszą rzecz to jest to, co przeżył Dawid, kiedy sam miał wiele problemów z powodu grzechu i kiedy napisał psalm, w którym Bóg dotykał się mocno jego serca, I Dawid mówi w wersecie 19: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Wiecie, Boga w żaden sposób nie możemy oszukać. My nie możemy w żaden sposób wyuczyć się jakiejś formułki, którą wypowiemy przed Bogiem i uruchomimy Jego działanie w naszym życiu. Nie ma takiej opcji. Ale Pismo nam mówi, że sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Kiedy człowiek zaczyna doświadczać tego, że jest zgnębiony, zmęczony tym stanem i kiedy zaczyna jego serce być złamane i skruszone, to jest dobre miejsce, żeby naprawdę stanąć przed Bogiem, bo jest to miejsce, w którym Bóg twoje serce zaakceptuje i przyjmie. A więc pierwszą rzeczą, na jaką chcę zwrócić uwagę, to jest to, że kiedy zaczyna się źle dziać w naszym życiu, to powinniśmy przede wszystkim spojrzeć w swoje serce. W swoje serce, do siebie spojrzeć. Tutaj. I modlić się o to, by dał nam Bóg serce skruszone i zgnębione. Serce potrzebujące. Serce szukające, pragnące Boga. A więc najpierw serce człowieka, które w ogóle otwiera Boże działanie w naszym życiu. Rozumiecie? Jeżeli ktoś przychodzi z zamkniętym sercem, to chociażby na niego ręce położył najsłynniejszy ewangelista świata, to niewiele się w jego życiu wydarzy. Jeżeli ktoś nie przychodzi z sercem, które jest przygotowane, żeby doświadczyć Bożego działania, to niewiele w jego życiu może się wydarzyć. A serce, które jest przygotowane na przyjęcie Bożego rozwiązania, to serce złamane i skruszone. Wiecie, jeżeli widzę ludzi, a niektórzy z was mają na pewno takie przeżycie, że miałeś jakiś naprawdę wielki problem w swoim życiu i przyszedłeś do Boga i przyszedłeś tak autentycznie złamany przed Bogiem, to nie wierzę w to, że nie doświadczyłeś czegoś nadnaturalnego, że nie doświadczyłeś Bożego dotknięcia, że nie doświadczyłeś Bożego rozwiązania, Bożego wyzwolenia. A więc zaczyna się wszystko od tego, że Duch Święty pracuje w nas, aby dać nam skruszone i złamane wnętrze, umęczone wnętrze. Umęczone tym, że jest źle, że jest jakiś problem, że jest jakieś przekleństwo, umęczone życie. I wtedy przychodzę do Boga całkowicie skruszony, mówię: Boże, ja tak nie chcę, tak dalej nie mogę, jest to nieprzeznaczone dla mnie. Dla mnie przeznaczyłeś inne życie, życie w Chrystusie. A więc złamane i skruszone serce. I to złamane i skruszone serce prowadzi mnie dalej, prowadzi mnie do listu Jakuba i znów w nowy sposób werset 16 z listu Jakuba z 5 rozdziału zabrzmiał dla mnie, kiedy jest powiedziane: wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I to uzdrowienie to jest szeroko pojęte uzdrowienie, tak jak choroba jest czymś bardzo szerokim pojęciem. Obejmuje wiele sfer naszego życia. A czy dusza, gdy jest chora, to nie jest choroba? To też jest choroba. A więc, drodzy, tu jest powiedziane, że wyznawajcie wtedy grzechy jednym drugim, abyście byli uzdrowieni. Więc to skruszone serce, złamane serce, zdeterminowane serce, które szuka pomocy. Gdy człowiek jest tak zdeterminowany, że jest gotowy przyjść i powiedzieć: bracie, siostro, nie radzę sobie tu. Módl się ze mną. Wiecie, może mi jest łatwiej, bo jestem pastorem i nieraz się mi to zdarza. Nieczęsto, ale zdarza mi się, że ktoś wychodzi do przodu, ja się nachylam nad nim i on mi mówi, szepcze mi do ucha, co robi, czym grzeszy. Może mi jest łatwiej, bo jestem pastorem, łatwiej mi to słyszeć. I słyszałem tego wiele w życiu. Bardzo dużo tego w życiu słyszałem. Zapominam o tym, rzucam to jak kamień w wodę, próbuję wymazać to z mojej pamięci, nie chcę o tym pamiętać. Wyznałeś zamykamy sprawę. Ale chcę powiedzieć, że to prawdziwa skrucha i kiedy jesteśmy w takim stanie determinacji i czujemy, że jakaś diabelska ręka przyciska nasze życie, to trzeba przyjść do listu Jakuba i wyznać, wyciągnąć to na światło dzienne, wyjawić to na światło dzienne, aby doświadczyć uzdrowienia. I wiem, że to jest nie jest łatwe, ale skruszone serce jest na to gotowe. Skruszone serce nie dba o własną reputację. Skruszone serce szuka wolności. Wiecie, i szukanie wolności to coś więcej niż dbanie o swoją reputację. Szukam wolności. I dalej nam mówi Jakub, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Popatrzcie się, w jakim kontekście to jest. W kontekście uzdrowienia. Abyście byli uzdrowieni i wiele może usilna modlitwa. Więc drodzy, jeżeli teraz mamy doświadczyć uzdrowienia, uwolnienia w naszym życiu, to musi się rozpocząć co? Usilna modlitwa. Ta usilna modlitwa jest ewidentnie powiedziana w kontekście uzdrowienia. Tu się zaczyna usilna modlitwa. Tu się zaczyna bój i zmaganie z kimś, kto po prostu doświadcza jakiejś niewoli w swoim życiu. I trzeba walczyć z nim w modlitwie. Przyjdzie uzdrowienie, przyjdzie uwolnienie. I to nie jest tylko taka modlitwa, niech Cię Pan Bóg błogosławi. Amen. Idź w pokoju, bądź szczęśliwy. To jest modlitwa, w której leją się łzy. To jest modlitwa, w której się odbywa jakaś walka, jakieś zmaganie. To jest modlitwa, z której próbujemy wyciągnąć ten hak wbity w duszę człowieka, wyrwać go i odrzucić go precz diabłu z powrotem. Próbujemy go odrzucić precz. Zaczyna się walka, zaczyna się zmaganie, zaczyna się usilna modlitwa. Zaczynamy się usilnie modlić o to. I kiedy zaczynamy się usilnie modlić, wierzę, że Bóg przychodzi z wolnością, z uzdrowieniem. Ale co potem jeszcze? Potem jest tak zwana zasada pustego miejsca. Wiecie, gdy w życiu człowieka powstaje puste miejsce, to puste miejsce zostanie zapełnione przez coś lub przez kogoś. Więc jeżeli w życiu pojawia się jakieś puste miejsce, to miejsce musi być wypełnione. Wypełnione tym, co z Boga. Dlatego Boże Słowo mówi tak. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Bądźcie pełni Ducha. Rozumiemy? Nie może być pustki w życiu chrześcijanina. Obficie Słowo, pełnia Ducha. Pełnia pokoju, pełnia rzeczy. Bo gdy przyjdzie pustka, gdy się pojawi pustka, to pustka zostanie zagospodarowana przez złego. Zajęta przez złego. Pełnia Ducha. Drodzy, to jest rzeczywistość, że kiedy przychodzimy do Boga, przeciwnik, nasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To jest rzeczywistość. To nie jest obraz jakiś tam nierealny. To jest bardzo poważne wezwanie, które mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. To jest bardzo poważne wezwanie. Jeśli chodzi, a my dajemy przystęp, to nie dziwmy się, że się zbliży. A jak się zbliży, to wyciągnie swoje pazury. Trzymaj go na dystans. Żyj Bożym życiem. Żyj przemienionym życiem. Jeżeli zdarza ci się upadek, to tego samego dnia żałuj, wyznawaj to, proś Boga o przebaczenie. To Bóg cię oczyści, znów go trzymasz na dystans. Nie dopuść do tego, żeby ciemne sfery wniknęły w ciebie. Bo wtedy w te ciemne sfery on wbije swoje pazury, wbije swoje ręce. I będzie cię tam męczył, i będzie cię tam trzymał. Po co w ogóle o tym mówię? Mówię o tym z troski. prawdziwej troski o tym mówię. Z troski o to, żebyśmy jako chrześcijanie, jako dzieci Boże żyli życiem, które Bogu się podoba. Żeby w naszym życiu było to, co nam gwarantuje Ewangelia. Żebyśmy doświadczali pokoju, doświadczali radości, doświadczali zwycięstwa, doświadczali tego, co nam daje Ewangelia. A jeśli ktoś z nas zapędził się, jak Ezaw, to chcę ci powiedzieć, że Bóg cię miłuje. Bóg cię miłuje. I Bóg chce cię prowadzić do wolności i do uzdrowienia. Może to będzie walka, może to będzie trwało trochę, ale Bożym celem jest prowadzić cię do wolności, do uzdrowienia. I chcę zaprosić nas teraz do modlitwy, dobrze? Chcę, żebyśmy chwilę spędzili czasu w modlitwie.